Wiceszef MSZ Jan Dziedziczak zaapelował do rodaków za granicą o szczególną ostrożność.
Na antenie Radia Maryja wiceminister spraw zagranicznych odniósł się do ostatnich zamachów w Europie. Dziś w Marsylii, a w ubiegłym tygodniu w Hiszpanii. We wszystkich tych przypadkach do przeprowadzania ataków wykorzystano samochody.
To jest metoda już obecna w wielu krajach Europy Zachodniej. Zbiera ona bardzo krwawe żniwa. My oczywiście apelujemy do wszystkich naszych rodaków za granicą o szczególną ostrożność. To jest taki paradoks, że wiele krajów europejskich w tej chwili w rankingach bezpieczeństwa jest uważanych za kraje o dość dużym ryzyku, o krajach szczególnie ryzykownych. Na przykład Francja jest podawana jako kraj o bardzo dużym natężeniu ryzyka i niestety to jest też pewien symbol naszych czasów. Szczęśliwie Polska, szczęśliwie wiele krajów Europy Środkowej i Wschodniej są krajami uznanymi za bezpieczne.
Jedna kobieta zginęła, a jedna została ranna, gdy furgonetka wjechała dziś rano w dwie wiaty na przystankach autobusowych w dwóch różnych częściach Marsylii na południu Francji.
Kierowca został zatrzymany. Mężczyzna ma 35 lat. Jego rodzina przybyła do Francji z Afryki Północnej. Władze jednak wykluczają, jakoby doszło do zamachu. Nie ma żadnego elementu, który pozwalałby uznać ten czyn za akt terroru, oświadczył prokurator z Marsylii. Dodał, że śledztwo koncentruje się na stanie psychicznym sprawcy.
Do wydarzenia we Francji doszło w czasie, gdy policja w całej Europie szuka 23-letniego Marokańczyka. Według śledczych był on kierowcą furgonetki, która tratowała ludzi w czwartek w Barcelonie.
Do 15 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych tego zamachu i w nadmorskim kurorcie Cambrils. 15 ofiarą jest 34-letni mężczyzna. Jego ciało znaleziono w samochodzie, który nie zatrzymał się podczas kontroli policyjnej kilka godzin po czwartkowym zamachu w Barcelonie. Auto znaleziono następnie na obrzeżach tego miasta.
Dotychczas policja nie łączyła tego incydentu z atakiem w centrum stolicy Katalonii.
Już od tego roku akademickiego chętni studenci będą mogli wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach wojskowych.
Porozumienie w sprawie Legii Akademickiej podpisali dziś przedstawiciele dwóch resortów: Obrony Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Pilotażowy program ochotniczego szkolenia studentów Legia Akademicka będzie składać się z dwóch modułów, teoretycznego i poligonowego. Pierwszy będzie odbywać się w murach uczelni wyższych i obejmie około 30 godzin lekcyjnych. Drugi, poligonowy, odbędzie się w jednostkach, ośrodkach i centrach wojskowych. Celem szkoleń jest przede wszystkim odbudowa rezerw osobowych, które drastycznie zmalały od czasu zawieszenia zasadniczej służby wojskowej. Wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk wskazuje: chcemy zapobiec sytuacji, kiedy w chwili ewentualnej mobilizacji zabraknie w Polsce rezerwistów.
Podjęliśmy działania, które mają temu zapobiec. Jednym z przedsięwzięć jest właśnie stworzenie możliwości ochotniczego szkolenia studentów. Podkreślam, że zarówno jeśli chodzi o uczelnie, wyższe uczelnie, które do tego programu wejdą, jak i również sam akces studentów, którzy będą przechodzili szkolenie, jest to program przewidziany dla ochotników. Działamy zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, która stworzyła możliwości i podstawy do prowadzenia takich szkoleń.
W nadchodzącym roku akademickim w Legii Akademickiej będzie mogło wziąć udział około 10 tysięcy osób. Tyle miejsc przygotowały oba resorty na szkolenie szeregowych i podoficerów rezerwy, mówi wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego profesor Aleksander Bobko.
Z jednej strony ten program odpowiada na ważne zapotrzebowanie państwa, uzupełnienie składu osobowego rezerw, co jest w kontekście międzynarodowym i wewnętrznym i w ogóle rzeczą bardzo ważną. Natomiast z naszej strony cieszę się, że możemy do tego programu bardzo ważnego dołożyć małą cegiełkę ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Robimy to oczywiście z pełnym poszanowaniem autonomii, zasady autonomii uczelni, a więc uczelnie będą do tego programu przystępować na zasadzie dobrowolności, ale mamy informacje czy pewne sygnały, że uczelnie będą tym zainteresowane, a także sami studenci.
Koszt szkolenia w nadchodzącym roku akademickim wyniesie ponad 200 milionów złotych, z czego około 1,5 miliona pokryje resort nauki, a główną część Ministerstwo Obrony Narodowej. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
NIK krytykuje dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Z raportu Izby wynika, że od kilku lat liczba laboratoriów medycznych maleje. Problemem jest także obniżenie jakości i wiarygodności wyników badań.
Kontrolerzy zwracają uwagę, że w ramach podstawowej opieki zdrowotnej nadal wykonuje się za mało badań laboratoryjnych. Niewykonanie takich badań we wczesnym stadium choroby powoduje, że wraz z jej zaawansowaniem rosną koszty leczenia pacjenta.
NIK wytyka też brak rejestru i wyceny badań laboratoryjnych oraz powszechnego systemu licencjonowania laboratoriów diagnostycznych powiązanego z oceną jakości badań.
Co więcej, szpitale coraz częściej korzystają z usług zewnętrznych laboratoriów.
Menadżerowie ochrony zdrowia traktują medycynę laboratoryjną jako źródło kosztów, a nie jako podstawa prawidłowej terapii, zauważa Elżbieta Pałcz. Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych mówi, że zaniżanie ceny badania powoduje, że nie ma możliwości wykonania wiarygodnego badania.
Wiarygodne badanie musi być oparte na kontroli jakości, a to wszystko kosztuje. Niewiarygodne badanie niesie za sobą nieprawidłową terapię. Medycyna laboratoryjna prawidłowa jest gwarantem dobrej terapii pacjenta. Odsunięcie diagnosty laboratoryjnego i medycznego laboratorium od lekarza i pacjenta spowodowało, że nastąpiło przewożenie materiału biologicznego na różne odległości. Jest to bardzo niebezpieczne dla jakości badania, ponieważ musimy pamiętać, że jest to materiał biologiczny, który podlega rozkładowi, ale także sam sobie jest potencjalnie zakaźny.
NIK zwróciła się już do ministra zdrowia m.in. o przygotowanie rozwiązań systemowych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej.
Posłowie czekają na szybkie wyjaśnienie okoliczności śmierci posła Kukiz 15 Rafała Wójcikowskiego. Polityk zginął w wypadku samochodowym.
Media, powołując się na prokuraturę, informują, że w samochodzie polityka uszkodzony był przewód hamulcowy. Na policję zgłosił się także nowy świadek.
Biegły, który badał pojazd posła, uważa, że przewody hamulcowe rzadko ulegają uszkodzeniu podczas wypadków. Politechnika Łódzka nie widzi jednak podstaw, by uznać, że mogło dojść do celowego uszkodzenia. Analizę ma jeszcze przedstawić Instytut Zena.
Mija 7 miesięcy, a wciąż nie wiadomo, w jakich okolicznościach zginął świętej pamięci Rafał Wójcikowski, podkreśla poseł Kukiz 15 Anna Siarkowska. Dodaje, że dziwi opieszałość organów ścigania i mała ilość informacji przedostających się do opinii publicznej.
Mimo przedostawania się do opinii publicznej kolejnych takich faktów, które rzucają pewne podejrzenia co do tego, że to nie był jednak zwykły wypadek, to z tego co wiem, prokuratura nie prowadzi postępowania pod kątem udziału osób trzecich. Jeśli tak jest, to też chcielibyśmy wiedzieć, z jakiego powodu takie założenie zostało poczynione. Co więcej, uważam, że powinna zostać wyjaśniona rola i okoliczności stowarzyszenia przy ostatnich chwilach pana posła Rafała Wójcikowskiego. Rola osoby, która jak wiemy była kilka miesięcy wcześniej w Sejmie na zaproszenie jednego z posłów Kukiz 15. To był tak zwany judoka sejmowy, który właśnie kilka miesięcy wcześniej nie wdał się w bójkę z jednym z asystentów marszałka Terleckiego.
Do śmiertelnego wypadku posła Rafała Wójcikowskiego doszło 19 stycznia na trasie S8 nieopodal Rawy Mazowieckiej, gdy jechał do Warszawy. Z niewyjaśnionych przyczyn jego samochód uderzył w barierki energochłonne na lewym pasie. Auto odbiło się od nich i stanęło w poprzek drogi na prawym pasie, a następnie zderzył się z nim inny samochód.
Poseł Rafał Wójcikowski był czynnym parlamentarzystą. Polityk pracował przy ustawie hazardowej, zajmował się także kwestiami dotyczącymi mafii paliwowej.
Ponad 620 razy strażacy wyjeżdżali w ciągu ostatniej doby do interwencji w związku z usuwaniem skutków gwałtownych zjawisk meteorologicznych.
Najwięcej takich przypadków odnotowano w województwach wielkopolskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. W Małopolsce, na Podkarpaciu i Mazowszu służby interweniowały około 140 razy w związku z ulewnymi opadami deszczu.
O szczegółach działań strażaków mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frontczak.
Działania strażaków polegały przede wszystkim na wypompowywaniu wody z piwnic zalanych obiektów, a także zabezpieczaniu kilku budynków przed możliwością zalania. Nie ma obecnie na jakiejkolwiek rzece w Polsce stanu alarmowego. Z kolei na 8 rzekach w Polsce Południowej obowiązuje stan ostrzegawczy. Natomiast Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla m.in. rzeki Olzy.
Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej poinformował ponadto, że wciąż trwa usuwanie skutków nawałnic z 11 i 12 sierpnia w najbardziej poszkodowanych regionach. W akcjach w całym kraju bierze udział ponad 94 tysiące strażaków z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach okresami przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 17 stopni na krańcach północnych do 21 na Dolnym Śląsku i na Podhalu około 16 stopni.
Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. W górach i w rejonie burz porwy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie powoli spadać.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.